Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Garbi Jezui Christi. Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Drodzy bracia i siostry, dzięki składam Trójcy Przenajświętszej za pośrednictwem Matki Chrystusa czczonej w Łomżyńskim Kościele Katedralnym za to, że dane mi jest dzisiaj być tutaj, w Łomży, tej wielkiej społeczności ludu Bożego, w której przeważają rolnicy uprawiający ziemię. Słyszymy Chrystusową przypowieść o siewcy i o ziarnie padającym na pole uprawiane przez człowieka. Spotkanie dzisiejsze przypomina mi 4 lata temu podczas poprzedniej pielgrzymki do ojczyzny wielkie zgromadzenie na Lęgach Tarnowskich związane z beatyfikacją Karoliny Kuskównej, córki polskiej wsi. Przedtem jeszcze spotkanie w Niepokalanowie. Ale ponadto odtwarza się w mojej pamięci łomżyńska stacja tysiąclecia chrztu Polski w Łomży w roku 1966. Wciąż mam przed oczyma postać kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski. Wciąż jakbym słyszał słowa prymasowskich homilii, w której nawiązywał do chłopów Rejmonta, aby dotknąć wielkiego sekretu chłopskiej duszy, umiłowania ziemi. Wy, drodzy uczestnicy papieskich dzisiejszych odwiedzin, bracia i siostry, jesteście spadkobiercami tamtych pokoleń, do jakich odwoływał się zmarły prymas tysiąclecia, sam zresztą syn waszej ziemi, urodzony w Zuzeli nad Bugiem. Chociaż praca na roli zmieniła nieco swój dawny charakter w związku z postępem techniki, to jednak nadal zachowuje swe tradycyjne, istotne znamiona. Warsztatem pracy jest ziemia, którą człowiek uprawia, a uprawiając pozwala się objawić tej ziemi w jej urodzaju, w jej naturalnej płodności. Staje się więc ta ziemia warsztat pracy rolnika, ziemia, która rodzi i karmi, jakimś podobieństwem matki, matka ziemi. O żadnym innym warsztacie pracy nie podobna tak się wyrazić. A człowiek, który tę ziemię uprawia, czuje się słusznie bezpośrednim adresatem i mandatariuszem tych najstarszych słów samego Stwórcy, wypowiedzianych do prarodziców: czyńcie sobie ziemię poddaną. Znałem, drodzy bracia i siostry, wczorajsze trudności polskiej wsi. Mówiłem kilka razy na ten temat. Znam też, przynajmniej częściowo, dzisiejsze nowe problemy rolnictwa. Wiem, że chłop polski zaczyna znowu jakby tracić pewność siebie i nadzieję na przyszłość. Zruszony byłem waszym listem z dnia 8 maja tego roku, który przesłaliście do Watykanu. Piszecie w nim o pewnym jakby wyczerpaniu życiowych sił naszego narodu oraz o bolączkach waszego życia, do których należy rozszerzające się ubóstwo, szybkie bogacenie się jednych, a brak perspektyw dla drugich. Ale macie też świadomość, że w Polsce dokonuje się wielkie przejście. Trzeba ocalić dotychczasowe reformy, nadając im nowy wymiar w nadchodzących latach. W suwerennej Rzeczypospolitej, tak piszecie, przebudowujemy ustrój społeczny na normalnych, demokratycznych zasadach. Staramy się wypracować właściwe rozwiązania gospodarcze. Niech wam Bóg w tym szlachetnym wysiłku błogosławi. Staram się być z wami i polecać wasze sprawy Bogu w modlitwie. Spraw rolnictwa nie można odrywać, oczywiście, od reform całego systemu gospodarczego, ale też wszyscy czują, że ta dziedzina, nie tylko zresztą w naszej ojczyźnie, wymaga szczególnej ochrony, współpracy wielu sektorów i solidarności wszystkich środowisk. A nade wszystko wymaga zabezpieczenia wolnej inicjatywy samych rolników. Wszyscy wiemy, jak wiele jest trudnych spraw do rozwiązania. Trzeba, by był słyszany w państwie i respektowany gospodarski głos rolnika. Przypowieść o siewcy. Tak jak każda inna przypowieść w Chrystusowej Ewangelii, ma jednakże swój sens przenośny, analogiczny. Mówi o Królestwie Bożym. Tak jak poprzez dzieje tej ziemi idzie praca ludzi, siewców i oraczy. Tak przez dzieje człowieka, ludzi zamieszkujących całą ziemię, idzie praca Słowa Bożego i Jego siewcy. Siewcą jest Chrystus. Już przed Nim wielu było siewców Bożej prawdy. Wielokrotnie i na różne sposoby Bóg przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił przez Syna. On sam, Syn Przedwieczny, jest Słowem współistotnym Ojcu. Ewangelia Nowego i Wiecznego Przymierza jest Słowem tego Słowa. Ziemia w ciągu 2000 lat została już szeroko obsiana tym Słowem. A nade wszystko sam Chrystus jako Słowo użyźnił tę ziemię ludzkich dziejów odkupieniem przez krew swego krzyża. W Słowie krzyża trwa Jego siew, dając początek nowemu niebu i ziemi nowej. Wszyscy siewcy Chrystusowego Słowa czerpią moc swej posługi z tej niewypowiedzianej tajemnicy, jaką stało się raz na zawsze zjednoczenie Boga Słowa z ludzką naturą, z każdym poniekąd człowiekiem, jak uczy ostatni sobór. Upadają słowa Ewangelii na glebę ludzkich dusz, ale nade wszystko samo Słowo Przedwieczne, narodzone za sprawą Ducha Świętego z Dziewicy Matki, stało się źródłem życia dla ludzkich dusz. Przy powieści ewangelicznej Chrystus zwraca uwagę nade wszystko na glebę dusz ludzkich i sumień ludzkich i ukazuje, co dzieje się ze Słowem Bożym w zależności od rodzaju owej szczególnej gleby. Słyszymy więc o ziarnie, które zostało porwane i nie przyjęło się w ludzkim sercu, bo człowiek uległ złemu, nie zrozumiał słowa. Słyszymy o ziarnie, które padło na ziemię skalistą, na glebę oporną i nie potrafiło zapuścić korzeni, nie wytrzymało więc pierwszej próby. Słyszymy o ziarnie, które padło między osty i cierni i zostało przez nie zagłuszone. Te osty i ciernie to uluda doczesności, dobrobytu, który przemija. Jedynie to ziarno, które padło na ziemię żyzn, urodzajne, wydaje plon. Kto jest tą ziemią żyzn? Ten, kto słucha słowa i rozumie je. Słucha i rozumie. Nie wystarczy usłyszeć, trzeba przyjąć rozumem i sercem. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha, mówi boski siewca. Usłyszeliśmy wszyscy. Niech każdy z nas zapyta siebie, jaką jestem glebą, co dzieje się z ziarnem Bożej prawdy w moim życiu. Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Pyta w Ewangelii młodzieniec, słuchacz słów Jezusa. Zachowaj przykazania. I Chrystus przypomina dekalog Starego Przymierza, który jest prawem Bożym i drogowskazem ludzkiej moralności w każdym czasie i miejscu. Moje tegoroczne pielgrzymowanie po Polsce jest związane z dekalogiem. Drodzy bracia i siostry, od stuleci trwa Boży siew na naszej ziemi. Przez pokolenia prawda ludzkiej i chrześcijańskiej moralności pada na glebę dusz. Jaka jest ta gleba? Co stało się z ziarnem Ewangelii na przestrzeni ostatnich pokoleń? Czy ziarno przykazań trafia na glebę urodzajną? Czy też jest to może gleba oporna, która nie przyjmuje słowa prawdy, nie przyjmuje wymagań moralności, jakie stawia człowiekowi Bóg, a zarazem ludzkie sumienie, które, jeśli jest zdrowe, staje się samo Bożym głosem przemawiającym wewnątrz człowieka. Czy podstawowe zasady moralności nie zostały wyrwane z naszej gleby przez złego, który pod różnymi ukrywa się postaciami? Czy nie zostały wydziobane przez rozkrzyczane, drapieżne ptactwo wielorakiej propagandy, publikacji, widowisk, programów, które grają z naszą ludzką słabością? Co stało się z przykazaniem nie cudzołóż w naszym polskim życiu? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, ażeby ich dzieci rodziły się z czystych rodziców? Czy nosimy w sobie poczucie, że ciało ludzkie jest wezwane do zmartwychwstania i że winniśmy troszczyć się o zachowanie jego godności? Czy potrafimy sobie uświadomić, że ludzka płciowość jest dowodem niesłychanego wręcz zaufania, jakie Bóg okazuje człowiekowi, mężczyźnie i kobiecie? I czy staramy się tego Bożego zaufania nie zawieść? Czy pamiętamy o tym, że każdy człowiek jest osobą i że nie wolno drugiego człowieka sprowadzać do roli przedmiotu, który z pożądliwością można oglądać lub którego się po prostu używa? Czy narzeczeni budują swoją przyszłą jedność małżeńską tak, jak się to robić powinno? To znaczy, zaczynając od budowania jedności ducha. Czy małżonkowie pracują nad pogłębieniem swojej małżeńskiej jedności, pomimo całego trudu, także obiektywnych trudności, jakie niesie z sobą życie, pomimo różnych ułomności, jakimi oboje są obciążeni? Czy pamiętają o tym, że w momencie ich ślubu przed ołtarzem sam Chrystus zobowiązał się być z nimi zawsze, być ich światłem? Czy małżonkom naprawdę zależy na tym, aby ta boska obecność Chrystusa napełniała ich życie małżeńskie i rodziny? Pytania te stawiam przed Bogiem. Stawiam je wszystkim rodzinom katolickim, wszystkim małżonkom, wszystkim rodzicom w całej Polsce. Siewca z Ewangelii jest zarazem pasterzem. Jest dobrym pasterzem. W swojej pasterskiej trosce o człowieka Kościół szczególnie skupia się na sprawach pracy rolników. Znajdujemy wyraz tej troski na przykład w encyklice Mater et Magistra Jana XXIII, który sam był chłopskim synem z licznej rodziny. Kościół liczy zarazem na zdrowe tradycje moralne ludzi pracujących na roli związanych z ziemią i przez to bliższych Stwórcy, wrażliwych na jego prawo, na dekalog i na Ewangelię Chrystusa. Chrystus, dobry pasterz, staje pomiędzy mężczyzną a kobietą w tym wielkim sakramencie, przez który stają się oni mężem i żoną, a z kolei rodzicami swych dzieci, ojcem i matką. Ten, który uczy, nie cudzołóż, jest dobrym pasterzem, pasterzem ludzkiej miłości, którą chce uczynić piękną, trwałą, wierną, nierozerwalną. Jeśli ślubujecie sobie wzajemnie, iż cię nie opuszczasz do śmierci, to on, dobry pasterz, staje się w sakramencie najwyższym poręczycielem tych waszych ślubów. Sakrament jest źródłem moralnej mocy dla człowieka, dla mężczyzny i kobiety, aby oboje sprostali swym ślubom, aby przezwyciężyli słabości i pokusy, aby nie dali się uwieść żadnej modzie. Trzeba tylko wytrwale współpracować z laską sakramentu małżeństwa. Trzeba tę laskę stale odnawiać, aby całe nasze społeczeństwo uwolniło się od tego złudzenia wolności, wolnej miłości, którą usiłuje się przesłonić rzeczywistość cudzolostwa i rozwiązłości. Zbyt dużo kosztuje ta ułuda. Zbyt wiele dzieci, które muszą tracić zaufanie do rodziców, a tak obsuwa się ten nieodzowny grunt, na którym sami mają budować swą przyszłość i przyszłość społeczeństwa. I niszczy je owa zdrowa tkanka obcowań i układów międzyludzkich. Dobry pasterzu, co mamy czynić, aby ten proces narastający poprzez całe lata zatrzymał się i odwrócił? Co mamy czynić, aby słowo Bożego przykazania i głos chrześcijańskiego sumienia nie był dalej zagłuszany, wyrywany, wydziobywany przez drapieżne ptaki? Co mamy czynić, aby ten głos trafiał na glebę podatną? Co mamy czynić? Matko z Kany Galilejskiej, Ty, którą dziś wypada nam ukoronować w Twoim wizerunku z łomżyńskiej katedry, Ty powiedziałeś: cokolwiek wam rzecze On, mój Syn, siewca i pasterz, to czyńcie. Matko Chrystusowa, Matko nasza, niestrudzenie powtarzaj nam Twe słowa z Kany, to czyńcie. Tak. On jeden ma słowa życia wiecznego. Amen.